Tak zatytułowałem dzisiejsze słowo uświęcenie i wiara. Rozpoczyna się od tego i kończy się, ale w środku jest troszeczkę inaczej. No, jak żyć w tym uświęceniu i wierze? No, ale o uświęceniu i wierze. Dlaczego tak jest o uświęceniu i wierze? Ponieważ są dwa wiersze w Biblii, które kategorycznie mówią, że bez uświęcenia i bez wiary nie mamy przystępu do Boga. Pierwsze to jest, jeżeli nie mamy uświęcenia, to nikt nie ujrzy Pana. A bez wiary ten sam list do Hebrajczyków, 6 wiersz, 11 rozdział mówi, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tylko, czyli nie sama świadomość, że Bóg istnieje, bo i diabeł w to wierzy, nawet nie musi, bo Boga zna, ale że Bóg jeszcze ma dalszy plan i współdziałanie ku dobremu. Bo nagradza tych, którzy Go szukają. A 14 wiersz 12 rozdziału tego samego listu do Hebrajczyków mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. No w tym uświęceniu to właśnie jest całe to nasze życie, które zawarte jest w Jezusie Chrystusie. Wraz z Jego usposobieniem, co czytamy w Filipian, 2 rozdział, 5 wiersz, Jego miłość, o której czytamy w 1 do Koryntian, 13 rozdział, jest to całe uświęcenie. Nasze życie ma być tak uświęcone. Apostoł Paweł tutaj pisze w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział, 13 wiersz. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Jest połączone. I uświęcenie, i wiara. Jest połączone. I to jest ta podstawa. To kończymy potem te kilka wierszy na zakończenie. Właśnie powinniśmy dziękować zawsze Bogu. Czyli to jest bardzo ważne, jak apostoł Paweł mówi o tym, żeby dziękować Bogu, bo za wszystko możemy dziękować, ale przede wszystkim to właśnie umiłowani, że Bóg wybrał was od początku. W tym tłumaczeniu pisze jako tych pierwszych, ten sam wiersz, jako tych pierwszych od początku, czyli uczniów. Jako pierwsze owoce. Umiłował. No i potem wszystkich, którzy przez nich się nawracają, jest to ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. I to słowo, które mówi, te dwa wiersze, które mówią, że bez wiary nie można podobać się Bogu i bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana, to właśnie chciałem dać takie przykłady z Nowego Testamentu. Oparłem tak na słowie, które tak czytałem, jeżeli chodzi o wiarę. Pamiętamy, która wiara najbardziej się podobała Jezusowi Chrystusowi? Czyja wiara? Która? Czyja wiara się podobała? Że większy Izraelu nie widział. Było coś takiego? Takie pytanie zadaję, bo nie często zadaję pytania. Ale tak nieraz, żeby tak pobudzić do myślenia. Kto miał taką wiarę, że taki jeszcze Jezus nie widział w Izraelu? To właśnie ten. To chodziło o poganina. O poganina, o setnika w Kafernaum. Właśnie ten setnik. A ten setnik był takim zwykłym, normalnym człowiekiem. Ale Jezus tam zobaczył inną wiarę niż tak ludzi. Bo ludzie tak chcieli, żeby Jezus przyszedł, dotknął i ta wiara rosła w nich. Ona cały czas miała powód do tego, żeby rosnąć. No bo jak już ktoś mówi, że do Ciebie przyjdę, tutaj powiedział Jezus, przyjdę i uzdrowię go. No to raz, że on wiedział, że Jezus uzdrawia i że Jezus przyjdzie, no to już ma 100% gwarancji. Bo to jest taka wiara. To już wtedy jest wiara. Że ma 100% gwarancji, że wiem, że Jezus przyjdzie i uzdrowi. No i teraz czekam. Jestem i czekam. Tu jest jeszcze inny taki motyw bardzo chrześcijański, że setnik, w ogóle jakoś w Nowym Testamencie, jeżeli czytamy o setnikach, to same pozytywne rzeczy. Bo w realiach o naszych współczesnych setnikach jest wręcz odwrotnie. Chociaż ja na wojsku miałem przyjemnego. Znaczy ze mną współgrał ten setnik. No, jakoś było z nim przyjemnie. No tak, nazwałem takiego sierżanta. Czy pod oficera jakiegoś. Bo no, setnikiem też może być kapitan, zależy jakie funkcje pełni w oddziale. Czy w plutonie. Ale tutaj Biblia czyta o setnikach. I to jeszcze za czasów Jezusa, przy śmierci Jezusa, bo też ten setnik wydał świadectwo Jezusie. A się nie ten sam, tylko z grupy tych setników. I potem w dziejach apostolskich, gdy czytał o setnikach. Wszyscy byli poganami. Bo to było wojsko reżimowe, które było na terenach Izraela. I zobaczę, taka chrześcijańska postawa, taki motyw jeszcze jeden wspaniały tutaj u tego człowieka. Jest to człowiek z pewną też godnością, który przeważnie sam nie przechadzał się, tylko miał koło siebie też żołnierzy. Każdy z nich miał na dany dzień rozkaz do wypełnienia. Inny był tam w sztabie, na miejscu, inny był przy nim. Ale ten setnik przyszedł i prosił o uzdrowienie swojego sługi. Jak on musiał kochać ludzi, jak on musiał współczuć bliźni i bliźniemu, że wstawił się za swoim sługą, nie za żołnierzem, na którego liczył w ramach służby. Ale sługa, który tam, jeden ze sług u niego w domu i powiedział, przyszedł do Jezusa i powiedział, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i to nie koniec, że sparaliżowany i bardzo cierpi. To jest to współczucie. Ja tak to, dlatego tak akcentuję wyodrębnienia z tego tekstu, żeby pokazać, że to są podstawy do tego, aby wiara była wielka. To nasze uświęcenie, które mamy w Jezusie Chrystusie i wiara nasza, to właśnie wymaga to uświęcenie, wymaga do tej wiary, podbudować tą wiarę, nasza postawa. To właśnie to uświęcenie. To poświęcenie całej służby naszej, życia, bo do tej pory żyjemy dla Jezusa, jako słudzy Jezusa. Jak ten miał sługę, na pewno wielu sług miał ten setnik, ale jesteśmy też jako sługa, słudzy przy Jezusie Chrystusie. I ta postawa jego była od początku taka duszewna, taka sprawiedliwa. Jest jeden tekst Biblii, on pasuje do innego tematu, ale jest powiedziane, że kto będzie mówił w prawdzie i w szczerości, ten da odpór złemu. Ludzie się boją szczerości. Życie tak teraz ustawia życie człowieka, że szczerość to przeszkadza. To jest wadą. Co do mnie, bo ja byłem za bardzo szczery, za bardzo można powiedzieć, no nie wiem, każdy byłem szczery, to dostawają po uszach, że pewne rzeczy nie można powiedzieć. Ja uważałem, że w tym kontekście, bo to nie chodziło o jakieś tajemnice, jakieś rzeczy, które są i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla rodziny, i dla bliższych, nie w tym rzecz. Tylko, że tak powiedziałem prosto z mostu. Szczerze. No jak zobaczyłem ten tekst w Biblii, że to jest przez Boga pochwalone, będąc szczerym, to zobaczyłem, że nie zawsze musimy tą szczerość pokazać w słowach, bo nieraz to trzeba ważyć słowa i wiedzieć, z kim się to mówi i kto to będzie słyszał, ale szczerość powinna wypływać z nas, tak jak z tego sędnika. I w momencie, gdy widzi Jezusa, to on do niego mówi szczerze to, co myśli. W kilku słowach. Sparaliżowany, bardzo cierpi. I ta miłość w nim, to tak to uświęcenie. Przychodzi do Jezusa, od razu wierzy. Większej wiary Jezus nie widział w Izraelu. I za tym idzie kolejny krok. Że ja Tobie ufam, tak Panie Jezu, że chociaż Ty mi mówisz, że do mnie przyjdziesz i uzdrowisz, ja teraz będę się Ciebie trzymał, bo przecież to jest tak samo, jak słyszę od komendanta swojego rozkaz, ja się tego muszę trzymać. Jak Ty do mnie przyjdziesz, to tak trzeba zrobić. To musi być wykonane. I wtedy jest tak lżej. I człowiek może pomyśleć, wtedy już się nie martwi, bo Jezus przyjdzie i uzdrowi. Ale o, jego wiara polegała na tym, na czym polega dzisiaj nasza. Powinna polegać. Bo Jezusa cieleśnie nie możemy widzieć. Możemy go czuć duchowo, ale nie możemy patrzeć mu w oczy, nie możemy czuć jako człowieka koło siebie i nie możemy go dotknąć. Więc też postępujemy podobnie jak ten setnik. Nasza wiara właśnie musi podobnie postępować, ponieważ cieleśnie nie widzimy Jezusa. Jezus nie może powiedzieć, ja tam przyjdę i uzdrowię. Jezus po prostu uzdrawia. I tak się stało wtedy z tym przysetniku. Jezus usłyszał od setnika takie słowa. Panie, nie jestem godzien. Znów jego szczerość. Nie jestem godzien. No przecież to się wszystkiego wstydzę, że to jest za mało zaszczytne, żebyś Ty przyszedł. Ja bym chciał, żebyś przyszedł w takie szczególne miejsce. To może być ta sama chałupa, czy pomieszczenie, podłoga, ale posprzątanie, pachnące, może kwiaty, może posprzątać bałagan, brud, jakoś. Jak on to powiedział tak szczerze? Nie jestem godzien. Taki jesteś potężny Bóg dla mnie, żebyś wszedł pod mój dach, ale możesz powiedzieć słowo. To co my teraz, nawet w modlitwie dzisiejszej, gdy mówimy i prosimy Boga, to przecież tak samo. Prosimy Boga, by Bóg powiedział słowo, a to się stało. By Bóg położył sobie to w swą dłoń. To jest tak samo. Tylko, że gdy my to mówimy, czy pamiętamy o tym, że bez uświęcenia nie można podobać się Bogu, bez wiary nie można podobać się Bogu, że bez wiary i bez uświęcenia nie ujrzymy Boga. Właśnie to było w tym setniku. Bo to samo można mówić, tak samo się można nauczyć. Nie mamy innej też możliwości, bo cieleśnie nie mamy Boga ani Jezusa koło siebie. Żeby nam to jeszcze pomogło, że On do mnie przyjdzie, uzdrowi, usiądzie, porozmawia. No i go ewentualnie będę pilnował, żeby czasami jego noga nie poszła w innym kierunku, ale go podprowadzę idealnie do swojego domu. Ale właśnie dlatego potrzebna jest ta wiara i to uświęcenie. Abyśmy postępowali w taki sposób. Ponieważ to zostało pochwalone przez Jezusa i innej drogi nie ma. Okazuje się, że innej drogi nie ma. Że ci, którzy w normalny sposób wierzyli w Jezusa, to tak jak wołali Hosanna, to potem wołali ukrzyżuj. Natomiast ten setnik powiedział, bo ja jestem człowiekiem, podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu, idź, a idzie, innemu zaś przyjdzie, przychodzi i słudzy swego, czyń to, a czyni. Więcej nie musiał sobie mówić. On w ogóle był precyzyjny w wypowiedziach swoich i w tym, co mówi. Ale ile wyrażał myśli, ile wyrażał postawy, przedstawiał swoje usposobienie, jakim jest człowiekiem. Jezus wtedy się zdziwił i rzekł do tych, którzy szli z Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem w Królestwie Niebios, ale synowie Królestwa, tu chodzi o Izrael, o ten, który teraz tutaj go ma dookoła, ale synowie Królestwa, ci, do których przyszedłem, będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Wraz z tymi, którzy też i z Boga nie będą mieli uświęcenia i wiary. I tam będzie płacz, i też tam jest zęba. Zobaczmy, nie ma innej drogi. Nie ma innej wiary. I my mamy tak przygotowane swoje życie, gdy Jezus wzniósł się do nieba i odszedł, i obłok zacienił jego widok uczniom, i od tej pory już go świat nie widzi. Dopiero go zobaczy, jak przyjdzie nam na koniec świata po wybranych swoich, gdy skończy się czas łaski i miłosierdzia na tym świecie. Nie mamy innej sytuacji jak setnik, który to powiedział w tej wielkiej swojej wierze. Tylko czy mamy takie nastawienie, taką miłość do tego bliźniego? I właśnie o tej miłości do bliźniego chcę przeczytać kolejny przykład uświęcenia i wiary z Łukasza. Tak, praktycznie to jest Łukasza, będzie mniej więcej takiego słowa. Nie, z Ewangelia według Łukasza, 14 rozdział. Wspaniałe nauczanie Jezusa Chrystusa. Tak czytałem, bo nie mogłem przerwać i ciągle karteczki pisałem, kolejne opisywałem sobie dalej. Właśnie w kontekście uświęcenia i wiary. Skąd to się bierze? Chodzi o postawę tę naszą. Nie tylko samą wiarę. Że istnieje Bóg. Ale że nagradza tych, którzy są Bogu posłuszni. Którzy oddali swoje życie temu. Którzy w Niego wierzą szczerze i we wszystkim. I wypełniają Jego słowo. Żyją Jego duchem. Ci, którzy są oczyszczeni krwią za Chrystusa. Przez Chrystusa. Jezus powiedział, że nikt do mnie przyjść nie może, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Więc Bóg to czyni. A Jezus wtedy opiekuje się nami jako owcami, które dał Bóg. I On wtedy nawet tą jedną tą szuka. Tą najmniejszą, tą być może taką jedną z tych, które ostatnio się urodziły, takie małe jagnię. On idzie je szukać. Nie patrzy, czy połamało nóżki, czy jest brudne, czy ledwo oddycha i zagłodzone, ale on poszedł je znaleźć. Bo to, co pociągnął Ojciec do Jezusa, jest dla Niego cenne i wartościowe. Za to przerosło się do mnie. I tu jest taka mowa o wieczerzy, wielkiej wieczerzy. I to wieczerzy w Królestwie Bożym. To nie jest o wieczerzy tu na tej ziemi, że jakiś król to uczynił, czy coś takiego. To jest w Królestwie Bożym. Bo jeden z współbiesiadników, tam Jezus siedział gdzieś przy stole. Jeden z współbiesiadników tak się popatrzył, rozważył się. Podobnie jak ten setnik, tak spojrzał z takim nastawieniem uświęcenia, takiej pobożności, wpływ Ducha Świętego i Bożego w Jezusie Chrystusie miał wpływ też i na obecnych. I tak powiedział: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. To takie... No, wyszedł tak daleko w przód, jak wyszedł setnik. Mówi o rzeczach, które są gdzieś w odległości. Potem tam jest cztery tego wiersza, że ten sługa został uzdrowiony. Ale właśnie od razu tak praktycznie, tak z całą Tak samo jak tutaj pisze, że nie tylko wierzyć w Boga, ale wierzyć, że On nagradza tych. Czyli my jakoś musimy mieć drogę życia swojego, za którą warto nagrodzić, bo za nic się nie nagradza. Więc to jest takie finalne zdanie, twierdzenie, które zamyka całe pole działania w prawidłowy sposób. Tak samo tutaj. Już Królestwie Bożym, tam. Czyli On się nie widział jako tego, który potrafił na tym świecie tak żyć, żeby Bóg zaprosił go na wieczerzę. No i tutaj Jezus odpowiedział, jak to będzie u Boga. I dał taki przykład pewnego człowieka, który przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Dał taki przykład, żeby wszyscy mogli to zrozumieć. A też Jezus tak nie opisywał nieba i raju, z którego przyszedł, tylko chciał, żeby ludzie żyli w rzeczywistości swojej. A tam to było poprzez nadzieję. I posłał sługę w godzinie wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, czyli tym, którzy już dużo wcześniej wiedzieli o takiej uroczystości: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. To jest wspaniałe. Nie wiem, jak każdy z nas, bo ja na przykład, jak jestem zaproszony na obiad, czy na jakieś spotkanie, czy ugoszczenie, usiąść, latem zimny napój, tam być może jakieś ciastko, ponieważ tam u siostry, tam, czy gdzieś jesteśmy, czy u Pawełka czasami, tata dzisiaj idzie do nas na obiad. Tam gdzieś nas zaproszą, tam. To jest takie przyjemne, bo wtedy ja już nie myślę o byciu raczej, o przygotowaniu, bo tak usiądę i tak będę przyjęty. Ja się tutaj dziwiłem tym ludziom, że wszyscy odmówili. No. Bo tak się na tym świecie dzieje. Że ci, którzy w sposób taki górnolotny, taki polegający na decyzji, nie myśląc o tym, jaka jest droga, która nas dzieli do nagrody, tylko od razu by już byli tam, w pewnym momencie ta ich droga jest inna niż ta, którzy oczekują na nagrody. I ta droga jest przepełniona różnymi praktycznymi, co prawda, ale cielesnymi, życiowymi sprawami. Bo ta droga, która oczekuje nagrody od Boga, to jest taka, że my wiemy, że po tej drodze, którą Bóg nam dał, to Bóg nam błogosławi, bo Bóg tak właśnie chce, abyśmy to przeżywali, co przeżywamy. A tutaj mogli ci nie pomyśleć. Oni mieli własną drogę, a zaproszenie i bycie na tym zaproszeniu, ono już było tylko finalne. Dobrze, jak mi się trafi. Mam zaproszenie, nie ma sprawy. Wiem o Bogu, ile mam wiedzieć, ile trzeba zapłacić, ile trzeba przygotować. Tylko tym żyli. Ale cała ich droga życia była osobna. I tu wyszło na to, że jeden kupił pole. No i musiał tu się zobaczyć. Ja tutaj widzę dużo wymówek. Jak nieraz ludzie szukają wymówek, aby się usprawiedliwić, aby nie ponieść też konsekwencji, aby nie dotrzymać słowa. Tak samo tutaj. No wiadomo, że kupuje się pole, jak już się widziało to pole. I wie, gdzie się w ogóle kupuje. A nie, idę je zobaczyć. Kupił pole, ale idzie je zobaczyć. Prawda? Po prostu ten człowiek nagle wyrwany w swoim życiu, w którym żyje, i nagle już teraz jest gotowe. Już koniec. Już teraz. Przychodzi anioł i zbiera wszystkich tych, co zaproszeni są. On wtedy mówi: ojejku, nie. On nie dbał o to, żeby jego życie było uświęcone. I nie miał gorliwości w sobie do społeczności z Bogiem, bo przecież tyle spraw. I pracy, i kariery, i szkoleń, i różnych rzeczy. I w to mu nawet przynosiło przyjemność i chlubę. A też tutaj kupił pole. i pomnażał majątek swój. Pieniążki miał ciągle na nowo i mógł ciągle spełniać swoje też i marzenia. I tu nagle przychodzi czas, zostaw to wszystko, idź teraz na tą wielką wieczerzę, na którą już dużo wcześniej miałeś zaproszenie. Oj, to teraz, oj, mi nie pasuje. I drugi mówi, ojej, kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Zobaczmy, wyrwani nawet już mówi takie bzdury. Bo wiadomo, że kupuje się woły, które już się zna. Czy dobre są, czy warta chwilę. Inny z kolei żonę pojąłem i dlatego też czynić nie mogę. Co tu się mogłem domyślać? Cóż bardzo wspólnego, weź żonę, idźcie razem. Po prostu każdy był wyrwany z nich, z jego doczesnego życia, które nie było podporządkowane Bogu. Dlatego byli zaskoczeni. No i ten sługa wrócił do swojego pana i powiedział, jaka jest sytuacja. Popatrz, wszystko wspaniale przygotowane. No i ten pan się zmartwił. Pusta sala. I wtedy gospodarz rozgniewał się. To jest przykre. Posłać syna swego na ten świat i zobaczyć, że to cierpienie, przelanie krwi za Chrystusa, Jego śmierć na Golgocie, Jego wspaniałe działanie, Jego moc, która pomagała ludziom, taki przynosi skutek, że synowie królestwa odrzucają to. A poganie mają bardziej to serce przygotowane, żeby to, co widzą u innego, to bardziej się też im podoba. No i co teraz zrobić? Idź. Prędko. Wyjdź prędko na place, na ulice miasta. Już nie patrz na tych znakomitych gości, na tą listę osobistości, którzy są tam wpisani, tylko idź i losowo, kogo zobaczysz, i zapraszam. I sprowadzam ubogich, ułomnych, tych, którzy mają trudności nawet sami przyjść. Niech inni pomogą. Zaproś. Oni są głodni, oni są chorzy, oni są spragnieni. Oni nigdy nie mieli, żeby ktoś im tak obficie wszystko przygotował. Oni tego nie zmarnują. Oni się ucieszą. Oni się w końcu najedzą. Oni się będą radować. Oni będą tą muzykę słyszeć. Oni będą się tu z nami też weselić. Napełnij ten dom. Zawołaj ślepych, chromych, wszystkich. Tych, którzy nawet będzie nie pomyśleli, że byliby na liście gdzieś wpisani, że mogą przyjść. Jezus sam powiedział, że nie przyszedłem do tych, którzy są zdrowi, a którzy się źle mają, do chorych. Przyszedłem do tych ślepych, a nie do tych, co mówią, że widzą. Oni mnie nie chcą przyjąć. To jest taki człowiek, tak skonstruowana wolna wola w człowieku, że jeżeli tej wolnej woli nie oddamy Bogu, to nasza wolna wola swoje widzi, swoje rozumie, ma swoje też pragnienia, swoje plany, swoje wizje, swoje rzeczy, które chce osiągnąć. I przedkłada ważność tego świata nad Boga. W tym przypadku tutaj nad Jezusem. Ale sługa powiedział tak. Stało się, jak wskazałeś. Byłem, ale jeszcze jest miejsce. Jak ja zobaczyłem ten werset, jeszcze jest miejsce. Jaki Bóg jest cudowny. Że tam nie trzeba będzie się wciskać i tam potrącać kogoś, jakąś staruszkę do autobusu, żebym ja się zmieścił, bo ja muszę na 6 do pracy zdążyć, a staruszka to nadal jest na emeryturze, to może poczekać na inny autobus. Nie będę musiał tak się starać, tak nie widzieć innych bliźnich, tylko swój interes, że Bóg tyle przygotował miejsc, że dla każdego starczy. Bożej mądrości. W tym, jak Bóg przygotował cały świat, wszechświat, wszystko, co nas otacza, wszystko, co dotyka nasza mądrość, co może zrozumieć, pojąć. To wszystko tak cudownie Bóg to skonstruował. I taką też i wieczerzę, że nawet ten ostatni, najgorszy, sparaliżowany i ślepy i nie wiem co jeszcze, ten człowiek też ma tam swoje miejsce. To jest coś więcej niż ten setnik o swoim słudze. Ten sługa też jego był sparaliżowany i bardzo cierpi. I mu zależało, żeby go doprowadzić do Jezusa Chrystusa. A Jezus przecież... Ojej, wszystko zostawię i to zrobię. Bo właśnie dla nim jest przygotowane to miejsce. Bo tam ci wzgardzą, a ci mnie umiłują. Ci docenią moją śmierć i dzieło dokonane dla nich, aby byli odkupieni. I wtedy powiedział Pan, jeżeli jest jeszcze miejsce, wyjdź na drogi i między opłotki. I co tam pisze? I przymusza. Jak ja się cieszę z tego słowa przymusza. Ja zostałem przymuszony. Ja nie miałem, bo ja sobie igrałem. Ja nawracałem się dla mody. Fajna była ewangelizacja, ale co to się spodoba, dadzą mi spokój, gdy nie będę na noc w domu, albo gdy będę palił papierosy, to mi uwierzą w moje kłamstwa, że to nie ja, tylko tam gdzieś palili inni. No bo widzieli, że wychodziłem na środek, chciałem przyjąć Jezusa Chrystusa, że tak jestem też i w gorliwości. Nie można mogę oszukać. Bardzo byłem jako syn pastora od dziecka, bo już pastorem był, jak ja się nie urodziłem jeszcze. Więc umiałem tak tą swoją drogę tych wołów, tej żony, tego pola, umieć to wszystko tak ubrać, żeby się wywinąć. A tutaj jednak Bóg mnie przymusił. To było przymuszenie cudowne. Takim Bożym słowem, które Bóg wie, że ten, który kto ma, którego imię jest zapisane w księdze żywota, kto ma być z nim, to Bóg wie, które słowo, jaki przypadek, jaka okoliczność sprawi, że to się stanie. Faktem. Bo Bóg przymusza. To właśnie jest to przymuszenie. Bóg daje tą opcję przymuszenia. Nam się wydaje, że to już jest niemożliwe. Tyle razy próbowałem. Ile starań, ile pieniędzy, ile czasu. Ale Bóg ma opcję przymuszenia. I Bóg wie jak. Wystarczy się modlić o tę osobę. Być w czujności i gotowym do zaświadczenia i pomocy, jak ten setnik, żeby we właściwym momencie poprosić o sparaliżowanego, bardzo cierpiącego sługę. Przymuszę, by weszli. Niech będzie zapełniony dom mój. W niebie nie będzie jednego miejsca wolnego i nie będzie człowieka na zewnątrz, dlatego że nie zmieścił się. Będzie wszystko akurat. Będzie koniec wszystkiego, jak ostatnia osoba. Ta, która jest wpisana w Księgę Żywota. W swoim czasie przyjmie Chrystusa. A tamci, co byli zaproszeni mężowie, nie skosztują mojej wieczerzy, czytamy 24 wiersz. I dalej mówiąc o tym uświęceniu. Dlaczego był taki problem z tymi ludźmi, co myśleli, że dużo wiedzą i rozumieją i zaproszenie mają, a jednak nie mogli przyjść. Te liczne tłumy ludzi szły za Jezusem i wtedy Jezus obrócił się po tym podobieństwie, które opowiedział. 26 wiersz. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. To jest ten werset, który w sposób cielesny nie chciałem się zgodzić. A w sposób duchowy był to mi jasny i wyraźny. Jak przy Bożej miłości można być coś nienawiści? A tutaj chodzi o ojca, o matkę, o żonę, o dzieci, o rodzeństwo i o własne życie. Ale nie może być uczniem Jezusem, jeżeli nie wykonuje tego. Tak samo jak ten, że bez uświęcenia nie możemy Pana. Bez takiej wiary nie podobamy się Bogu. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. No i właśnie wziąłem sobie inne tłumaczenie, które wiele jest tłumaczeń, bo to ja nie mówię, w angielskim będzie inaczej. Nawet być może w Biblii tłumaczenia księdza Jakuba, jest dużo różnych tłumaczeń, a też i z innych, też i starodruków. Tutaj jest tak optymalnie o co chodzi. Właśnie w tym Ewangelicznym Instytucie Biblijnym, to jest ta wersja z Poznania. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej, nie chodzi o nienawiść, czyli tam, gdzie nie ma miłości. Tu chodzi o to, czy cenimy bardziej. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę. Tam pisze życia, tutaj chodzi o duszę, czyli o to, co jest głębiej, wewnątrz, skryte, bo prawdziwa prawda jest w duszy. Nie jest często tą, którą słyszymy, albo w sercu, która jest połączona z uczuciem, z emocjami, ale jest głęboko w duszy, która czasami dopiero odkrywamy ją, gdy w szczególny sposób cierpimy, bo bolejemy albo doświadczamy coś, co nam otwiera oczy. To właśnie tam z duszy wychodzi prawda. Więc jeżeli bardziej sobie cenimy tą duszę od Jezusa, nie możemy być Jego uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga z tego krzyża, nie może być moim uczniem. Trzeba przyjąć ten sobie krzyż, co mamy. Często możemy na niego narzekać, że często wbijamy sobie drzazgi. Tamten bliźni ma taki bardziej wyhekowany, przyjemniejszy, łatwiej mu się żyje. A mój też jest cięższy być może. A może mój jest taki bardziej ze szkła, kruchy, że może pęknąć, muszę jeszcze więcej dbać o niego. Każdy ma inny, ale swój. I tutaj pisze, że trzeba swój dźwigać. Nie czyjś. Bo Bóg daje nam właściwy krzyż dla nas, dla naszego charakteru i myśli, dla naszego czucia, dla naszej siły, dla naszej zdolności trzymania. Każdy z nas. Jeden ma większą rękę, drugi ma mniejszą dłoń. Każdy z nas może mieć inaczej. Bóg nam daje. I dziękować Bogu, co Bóg daje. Bo każda zmiana jest też w ręku Bożym i może być zmienione to jutro i dzisiaj i pojutrze. Ale czy my Bogu dziękujemy za to, co mamy? Czyli wyrzekamy się tego, jak czytaliśmy tutaj, życia czy duszy nawet swojej. Co jest cenniejsze? Tutaj jeszcze jest mowa, też aż mnie korci, tylko widzę, czas ucieka. Aż mnie korci czytać dalej, że lepiej sobie siądź i rozważ. Oceń. Bo tutaj dalej Bóg mówi, Jezus mu mówi takie słowo Boże, swoje słowo mówi, bo tak samo jest z człowiekiem, który chce wieżę budować. To nie tylko chodzi o to, żeby on buduje i zdążył tylko fundament, ale już na wieżę nie ma przygotowania. Jeżeli chcesz pójść za mną, usiądź i rozważ. Nabądź wiarę, tą wiarę, która cię wyróżnia od synów Królestwa tego świata i w ogóle. Tylko tą wiarę, która Bogu się podoba. Jest chociażby 11 rozdział listu do Hebrajczyków o bohaterach wiary. Możemy popatrzeć na ich życie, na ich czyny. Tą wiarę, od tego serca wynika wiary, której większej w Izraelu Jezus nie widział. Usiądź i policz, a potem zacznij budować. Zdecydowanie idź już drogą moją, żeby żona, woły czy kupowanie pola nie odciągnęły cię ode mnie, gdy ja zaproszę cię na wieczerze, bo twoja odmowa liczy się z twoją śmiercią. Tak samo król, który ma małe wojsko, a ma wystawić opór przeciwko królowi, to ma wielkie wojsko. Dalej Jezus tłumaczy. Rozważ. Tak, tu Jezus mówił o soli. Co z tego, że wiesz, jesteś solą, ale jeżeli sól zwietrzeje, czy ją przyprawisz? Czym sprawisz, żeby była solą? Lepiej ją wyrzucić. Nie nadaje się nawet i do ziemi. Tutaj pisze 35 wiersz. Nawet do ziemi się nie nadaje. Ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Dlatego kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. W tym tłumaczeniu pisze, niech rozważy. Umiemy z prawdą rozważać te cielesne, zawodowe, profesjonalne i takie swojego hobby i swoich przyjemności. No to rozważ. I kto trzyma pług, niech się nie odwraca wstecz. Jak już weźmiesz, dotkniesz, trzymasz, to idź. Bo w momencie, kiedy zrobisz inaczej, wielu gorszysz i niszczysz. Lepiej, żeby się nie urodził. I tutaj w dalszej części właśnie to tutaj można mogę się dłużej zatrzymać, ale tyle w słowach, ponieważ chciałbym przeczytać z Łukasza 14, przepraszam, z Łukasza 17 rozdział właśnie to, co jest istotne. Dlaczego to nas nastawienie na nasze i taka wiara, bez której nie zobaczymy, nie ujrzymy Pana. Marna jest służba w zborze, w kościele, być biskupem, pastorem, być dostojnikiem przez 40 lat, 80 lat, jak Mojżesz. I 40 lat jeszcze z Izraelem. Dlaczego tak to nastawienie i ta wiara jest taka ważna? Ponieważ przyjdzie czas, kiedy będzie ktoś do nas przyjdzie. Indywidualnie. Dzisiaj umrzesz. Da ci Bóg czas. Mówię, mamie tam. Powiedziałem to do moich uszu. W tym samym momencie zadzwonił mój brat najstarszy Kazik, którego najbardziej miłowała, ponieważ on urodził się po nieszczęśliwym urodzeniu na Syberii. Najstarszej to była siostra moja i nie urodziła się, a się była na martwa. To było podczas wywózki z byłych ziem polskich na Syberię. Jak Kazio się miał urodzić, to mama się modliła o ten swój brzuch i płód, który w nim jest. Jeżeli on będzie żył w tych warunkach, w których ja tutaj żyję, w tych szpitalach, które są, jeżeli to można nazwać szpitalem, to ja Ci to powierzam na służbę, żeby On był Twoim sługą i posił słowo do końca swojego życia. I moja mama, jak mi mówiła, ja umieram. Nie mogę już mówić. A ja mówię, jak to dobrze, że jesteś w ręku Bożym. Zobacz, jaka bezpieczna. Ja jeszcze jestem w łazience. I dzwoni telefon. I Kazik. Ja nie dzwoniła ani razu. Dzwonię w tym momencie. Ja daję mamie słuchawkę i mama już świadomością po tamtej stronie rozmawia przez telefon ze swoim synem, o którego się modlił, gdy w łodzi jej był. A on o tym wiedział i dzwoni do mnie. Pastor ze zboru Betlejem w tym samym dniu przyszedł, ale mama już, bo mama była tam na Ojomie 10 dni. I po tym, co ja teraz mówię, to potem tydzień czasu tylko spała. Znaczy, serce pracowało, ona nie funkcjonowała tak, żeby można było ją obudzić czy coś. To pastor jeszcze, Wiesław Widoszak przyjechał, to właśnie ze zboru Betlejem, tam, co teraz oni się zgromadzają na Rejmonta. Przyjechał, ja nawet nie wiedziałem, bo sam przyjechał. Ja nie umawiałem nic, sam trafił do szpitala Żeromskiego. Ja mu kiedyś mówiłem, że tam mama jest, bo mama była jeszcze wcześniej na oddziale. I on znalazł, że na ojomie poszedł i stał i mówi, wiesz co, Zbysiu, zdążyłem się modlić na nią. Ona jest w ręku Bożym. Niech odejdzie w pokoju. Dość przeżyła, dość żyła, teraz już jest jej czas. Czas odlecieć. I właśnie każdy, jak dałem mu telefon, czytał mamie tym psalm. To jest 90, to Mojżesz psalm. Że już czas odlecieć. Kto żyje na 70, albo więcej 80. A tak to jest czas, żeby odlecieć. I porozmawiali sobie. Mama tylko takie sylaby i słowa, ale rozmawiała. Ja przez życie, mamie, nie mogłem powiedzieć tyle razy, kocham cię, babusiu, czy coś. Tak bym wychowany. Ojciec był człowiekiem z wojska. Jeszcze po wojnie pracował jako pastor, jeszcze był we wojsku, w sztabie tam na Podchorążych, w Bronowicach. Ja byłem wychowywany tak, żeby nie okazywać uczuć. A wrażliwy jest to niesamowicie. To widać. To ja wtedy mogę powiedzieć, babusiu, kocham cię, babusiu. Mogę usłyszeć. Ile dzieci jest takich, co tego nie powie? I nie zdążyło powiedzieć. Bóg taką szansę dał. Bo my się nie rozstajemy. Mama nas wyprzedziła do miejsca, gdzie Bóg zaprasza, ściąga z obłotek, z miejsc, gdzie tylko są ślepcy i trędowaci, gdzie są chorzy i zapomnieni ludzie i napełnia swój dom. Daje mi nowe życie. I tam jest sens życia. Do Niego zbliżamy. Dlatego tą wieczność Bóg dał nam serca, że nie znamy swego początku i końca. A to, co na tej ziemi jest, to możemy wstecz spojrzeć i powiedzieć, jak to szybko minęło. Bo to, co mamy, to jest tylko drobiazg, aby znaleźć Jezusa, aby przyjąć ofiarę, którą Bóg złożył za nas. Abyśmy mieli dostęp do miejsca, z którego nas strącił diabeł. No i tutaj te słowa przeczytam. Może zdążę, bo to parę minut. Bo to jakby z kaplica, to jest 17 rozdział w Ewangelii według Łukasza. Od 24 wiersza. Bo jakby z kaplica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi. Tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. To czytamy już o ostatecznym dniu, kiedy nie skosztujemy śmierci cielesnej. Ale często ta śmierć się wystarczy, może to wyprzedzić o kilkadziesiąt lat. My nie wiemy, kiedy do nas zaproszenie trafi i już teraz chodzi. Każdy z nas osobno może pójść w każdej chwili, nawet dzisiaj, po nabożeństwie. Ale tutaj jest mowa już o tym, kiedy będzie już w ogóle koniec. Ale w każdej sytuacji trzeba być przygotowany. Dlatego potrzebne jest to oświecenie i nastawienie. Lecz przedtem musi wiele cierpieć, być odrzucony przez to pokolenie, jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień, sianko i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli to, tutaj właśnie te słowa chciałem przeczytać. To czytałem tylko, żeby był kontekst. Ale teraz to jest to. jak potrzebne jest poświęcenie i wiara Boża dla nas, żeby taki moment przejść zwycięsko. Jeśli kto z opowym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu jechaj, nie schodzi na dół. Przypominam to słowo. Kto nie ceni mnie bardziej niż swojego ojca, nie może być ze mną. Jeżeli cenimy bardziej za Chrystusa, to tu jest mowa do nas. Nawet nie schodzi na dół po swoje rzeczy do mieszkania, aby je zabrać. Kto na polu jest, podobnie niech nie wraca. Wspomnijcie żony Lota. Pamiętamy. Miała się nie oglądać, oglądnęła się, stała się synem żony. Na znak i wzór dla tych, którzy w ostatnim momencie ulegną pokuszeniu. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, aby je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska. Albowiem, powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dlatego mówię o uświęceniu, bez którego nie można służyć Panu. I o wierze, która podoba się Bogu. Dołóżmy starań, abyśmy szli po tej drodze, która podoba się Bogu. I nie zważajmy na przeszkody i trudności, które chcą nas zniechęcić od osiągnięcia tego, co Bóg do nas przygotował. Wtedy będziemy przygotowani na zaproszenie, które możemy dostać od teraz, aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. W każdej chwili. W Bogu są nasze źródła. Już tamten tekst nie będę czytał z Hebrajczyków, co czytałem na początku, abyśmy tam żyli potem w dobrym słowie i w dobrym czynie, w tym uświęceniu i w prawdzie. To powiedziałem tak swoimi słowami. Niech nas Bóg w tym błogosławi i trzyma. Bracia i siostry, niech was Bóg błogosławi. Niech was trzyma. Tam będziemy żyć. Tutaj nas dzieli czas, kilometry, i rodziny cielesne, różne rzeczy. Ale jesteśmy tak naprawdę tą rodziną Bożą. Powinniśmy dążyć do pokoju, do jedności, do gorliwości, do bycia razem, do uwielbienia Boga. Postawmy tę modlitwę. Amen.